Do widzenia. To oczywiście mój...
Pamiętasz?
Kurczę, tydzień minął, a ja dalej wiem, co mówię.
Tydzień minął, a my ciągle w tych samych... Oczy, ja zawsze w tych samych.
No właśnie, tak po mnie możecie się rozpoznać. Zresztą, kurczę, to też jest dla mnie troszkę szczególna bluza. Nie wiem, czy ją rozszyfrujesz.
Bluza i też mówiłeś o koszulce, że jest
tak,
szczególna.
No to... ale możemy to zrobić w formie konkursu. I na koniec odcinka przekazamy ludziom. Tylko musisz... musisz przeczytać tył mojej bluzy.
No to musisz wstać na chwilę. Czyli zaczynasz faktycznie od tyłu odcinek.
Przeczytaj te słowa na głos.
O Jezu. Czekaj, bo mi mikrofon totalnie zasłania. Siadłeś totalnie przodem. Jezu, co to jest za akcja, stary? To nie było ustawione. Vulome prostagma etimos ne prose... Aha, bo to nie są słowa, tylko to jest jakaś ta cała wypowiedź. O, Jesus.
Nie, no to są słowa i żeś w sumie je dobrze przeczytał. Trochę inaczej, ja bym bardziej prostagma. Vulome.
Aha, dobra.
Etimos.
Dobra, to tak, jeszcze tak? Się odwrócę. No, to spróbuję jeszcze. Etimos. Ne prosesje izvoli kalos izam izmachi esto etimi. Może teraz ktoś już grozi mi śmiercią. jak to mówię. Vuforvos marista. I szlaczek jakiś.
No i teraz żeś naprawdę naobrazał Palestyńczyków w sposób okrutny, no jeżeli mówisz szczerze. Nie, no to jest prezent, który dostałem od swojej żony. To jest customowa zrobiona bluza. I to są słowa, które moja żona słyszy non-stop. I teraz nie wiem do końca, gdzie polega zagadka, ale może zagadka dla widzów jest, o co chodzi, o czym rozmawiam, dlaczego, skąd te słowa, co to jest i...
Wygraną jest szeroki uśmiech Piotrka.
Wygraną jest, jeżeli wygrasz, to mam dla ciebie nagrodę. Bo osoba, która będzie znała odpowiedź na to, będzie chciała tą nagrodę.
Czy to nie jest trochę tak, że każdy jest w internecie i dokładnie przestali słuchać, tylko wszyscy teraz wchodzą?
Myślę, że to będzie ciężkie do wgooglowania.
No, nie ma takich rzeczy.
No, myślę, że to jest takie, że musisz to po prostu troszkę wiedzieć.
Moja córka ostatnio powiedziała do mnie coś, jakieś pytanie tam o Mezopotamię. I ja mówię, no sprawdź w tym. Nie ma tam tego. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie chciało się jej szukać tego.
Tak, to w ogóle bardzo fajna ściema, nie?
Tak. Nie ma tego w internecie.
No. Ja też, kurde, teraz mam właśnie takiego gościa, wiesz, coś tam muszę załatwić, dzwonię do niego 5 razy i on mówi, nie dzwoniłeś. Ja mówię, no stary, dzwoniłem do ciebie 5 razy, nie mam nic w telefonie. Masz takie, masz.
Ale to się zdarza.
Nie zdarza się to.
Zdarza się.
No nie dobra. Zdarza się.
Okej.
Okay. No nie ty jesteś jednym z tych gości, który
nie,
tak mówi?
Nie, mówię tak, no. Ale faktycznie na przykład ostatnio okazało się, że był chyba zablokowana jakaś funkcja i nie zadziałało to. Nie,
to jest, wiesz co to jest? To jest kiedyś komuś jedna funkcja i teraz, kurde, milion osób wykorzystuje.
A dlaczego twój budzik tydzień temu nie zadzwonił? Albo kiedyś nie zadzwonił?
Chcesz znać prawdziwą prawdę?
No,
bo go nie włączyłem.
Widzisz.
I wykorzystałem tą ściemę, coś mi się jakby nie udało i tak dalej. Ale teraz ta rozmowa jest dla mnie ważniejsza niż tamta i się przyznam.
No niewiarygodne.
Przyznam do tamtego kłamstwa. Ale wszyscy doskonale wiemy, że jak mówię, alarm mi się nie włączył, to wszyscy doskonale wiedzą, ty nie włączyłeś alarmu.
Ty i nawet... teraz każdy, komu się naprawdę nie włączy alarm, bo coś się stało...
Nikomu się nie włącza alarm. Nikomu się nie włącza alarm. Wręcz moje powiedzenie, alarm mi się nie włączył, jest w zasadzie powiedzeniem tobie, źle włączyłem alarm. W sensie, że
Olałem nasze spotkanie.
Nie, to nie jest to co. Alarm mi się nie włączył, chciałem... I to jest też 100% prawdy. Chciałem włączyć alarm, tylko musiałem go nie kliknąć w ostatnim momencie. Nie? I to może, jeżeli to uznajemy, że alarm mi się nie włączył, to spoko. Ale nie ma żadnego powodu, że nie widziałem, że do mnie dzwoniłeś. I żeby nie było raz, okej, okay, no rozumiem, że w numerach może ci się ten, ale ja dzwoniłem do ciebie serię 5 razy.
To się zgadza. To akurat mówię, że czasami masz tyle, a czasami masz obcy numer.
Okej.
Okay. No to stary, to 90%, że fotowoltaik.
No tak, jeden obcy numer i okej, okay, ale jeżeli 5 razy do ciebie dzwoniłem i ty nie widziałeś, no to ściemniasz.
Widziałeś albo, jest, i... albo masz problem z oczami i no. Dobra.
Albo wisisz hajs po prostu.
Po to dzwoniłeś 5 razy.
No trochę, a po co innego się dzwoni 5 razy?
No to była ostatnia akcja, wziąłem chyba kiedyś firmę, która mi położy wydobyć pieniądze od gościa, który raz w życiu nie zapłacił jakiejś tam faktury i ta firma w końcu mówi... Panie Abelardzie, to nie odbiera. Masz taki, aha, no dobra, to jest to te wasze
metody. Chcesz mi powiedzieć, że napisałeś do firmy, żeby ci pieniądze zdobyło od kogoś, kto ci wisiał?
Nie tak prywatnie, tylko w sensie zawodowym, bo robił nam występ. Była jedna sytuacja, w której gościu ściemniał, kombinował i tak dalej. I po prostu było tak, że trochę nie wiedzieliśmy, co zrobić. To jest, wiesz,
i są firmy, które się tym zajmują? Które...
I są firmy, tak. Ale
to jest, odebrał i to
ale
tyle.
To jest firma, że właśnie to, bo gdybym zadzwonił do pana Mireczka,
no tak,
który zajmuje się takimi rzeczami, to może inaczej, ale to jest normalnie, wiesz, firma, która mówi, że jakby załatwia takie sprawy. I pomyślałem, że no to co mi szkodzi, jeżeli biorą jakikolwiek procent od tej transakcji.
Kwoty. No tak, no to jest, ja pewnie mogę już to opowiadać.
I masz takie, czyli ja też mogłem dzwonić. Mi też się nie udało.
No tak, ja nie, pewnie już to opowiadałem, ale bardzo pasuje, to jest tak jak ja do tego grafika. Powiedziałem, żebym mi narysował coś na kartce i mi powiedział, ale skąd ja kartkę wezmę?
Tak.
Aha, to na tym poziomie jest teraz funkcjonowanie naszych polskich firm.
Dokładnie. Ale dobra, no, słuchaj, no to co, lecimy z pytaniami. Pytania mamy skąd?
Pytania mamy z naszej grupy patronów,
tak,
którym wysyłamy filmiki przypominające, że szukamy pytań, paliwa do rozmowy, ale chcemy zaznaczyć, że...
To jest paliwo, które my będziemy z niego korzystać w pierwszej oczywiście drodze z naszej grupy patronów. Tam się dużo dzieje w kwestii tych pytań, zadawania, tak, i tak dalej, więc my to paliwo mamy i na razie nie sięgamy poza grupę patronów i chyba tak po prostu będzie. Ale też to jest tak, że te pytania to są pytania, które my sobie trochę przeglądamy, rzucamy, zobaczymy, co nas zainspiruje, co nas jara, więc nie będziemy z automatu odpowiadać na wszystko, co tam się pojawia, tylko chcemy takich rzeczy, które nas gdzieś tam, prawda...
I trochę będziemy tym żonglowali i może mamy jeszcze jakieś pytania.
Coś się może pojawić, potem się może pojawić kiedy indziej, a może pojawi się trochę w innym kontekście, a możliwe, że już o czymś gadaliśmy.
I myślę, że w sensie nasza grupa patronów to jest ten nasz pierwszy odbiór, ale też myślałem, że dawno nie zrobiliśmy odcinka na żywo. Nie wiem, czy się uda jakoś w najbliższym czasie, ale możemy też przy tym pokombinować. Dobrze, i wtedy dobrze, robiąc odcinek na żywo, rzeczywiście możemy wejść w takie prawdziwe pytania do wszystkich, którzy oglądają
wahanie. Tak. Dobrze, no to co, mój drogi?
Co jeszcze z moją drogą? Szybko chcę nadmienić, że będąc teraz w trasie te 4 dni, bardzo dużo osób do mnie przychodzi właśnie mówiąc, że słucha wahania. Tak, no. Co jest dla mnie bardzo... W sensie liczby nie kłamią. No mamy te kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, nie? Ale jak spotykam tych ludzi, to i tak jestem bardzo zdziwiony. W sensie, że dalej mam takie poczucie, że jak oni mi to mówią, to moje naturalne pytanie brzmi takie... Po co?
Ale ja do tej pory tak jestem... Kurczę, ja nie wiedziałem, że to pitolewie może być dla kogoś po prostu przyjemne, nie? Bo ja lubię z tobą gadać, ale tak, to, że ktoś siedzi z boku i sobie tego słucha...
A rozmawiałeś już z ludźmi po występach, którzy słuchają wahania? W sensie już miałeś ten jeszcze nie.
Zaczynamy dopiero powoli. Ale jak byłem na przykład na spotkaniu gdzieś tam autorskim jakimś, albo jak faktycznie w Zielonej Górze, jak miałem występ, to była taka jedna czy dwie pary nawet podeszły i że słuchają wahania. Na ulicy czasami się, tak, się zdarzy. To jest w ogóle super, że ktoś te nasze
pitole nie słucha. Tak,
no. Bardzo nam
bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, dziwimy się, jest nam miło. Jakby to jest dużo emocji w tym wszystkim.
Tak. I też do wszystkich osób, które mi to powiedziały i nie do końca wiedziałem, jak zareagować, to też po prostu do teraz nie wiem do końca, jak reagować na to. Więc, więc moja niezręczność jest bardzo po prostu naturalna i mam nadzieję, że za to lubicie ten podcast.
Jest, jak od razu te reklamów. Masz jakieś pytanie?
Lecę. Dobra. Pierwsze pytanie to jest...
Od kogo?
Możemy mówić?
A może chociaż imię na przykład.
Od Bartosza.
Oddawaj.
Czy jest jakaś forma wolontariatu przy stand-upie?
Ja myślę, że pierwsze lata to jest taka forma wolontariatu. No bo trochę tak jest. No, jedziesz na open mic'i, gdzieś chcesz się wbić i to są raczej takie open mic'i nie przed kimś, kto zapełnia dużą salę, więc właściwie czasami wpadasz do klubu, który jest malutki, jest tam kilkanaście osób, bo oni się dzisiaj zawieruszyli i weszli do tego miejsca. W tym samym czasie jest dużo wydarzeń raczej w tym mieście, w tym samym dniu, więc tak, idziesz gdzieś, grasz któryś tam w kolejności, masz te 5 minut, próbujesz się gdzieś przebić, część typów przed tobą jest masakryczna, więc gdzieś próbujesz pokazać to, co potrafisz najlepiej. Tak.
Ale na tych pierwszych momentach oni są trochę ukojeniem, nie? Że masz takie, o Jezu, wszyscy bombią.
Tak,
nie?
Tak, tak. Wiesz, w ogóle to, jest, to, tak, to wszystko no. chodzi o to, że po prostu to trwa. Nie zarobisz na tym pieniędzy, bo właściwie tam to się ledwo wszystko ogarnia z tych biletów. Tych biletów idzie mało. Czasami są imprezy darmowe, tam czasami ktoś testuje. A ty jak u siebie w mieście nie masz tego, tak? Takiej jakiejś ekipy, nie wiem, klubu, no to, to musisz się zabrać, pojechać gdzieś, dojechać po pracy, spalić paliwko albo kupić bilet i to wszystko jest takie, no raczej to jest forma wolontariatu.
Ale domyślam się, że w tym pytaniu nie chodziło tylko o wolontariat, jeżeli chodzi o występowanie, nie? Czy staram się interpretować to
nie,
pytanie?
Nie, no dobrze, jasne. No, no.
Że ja na przykład wykonywałem wolontariat wokół stand-upowy, chociaż to nie był, znowu nie wiem, czy to wolontariat, czy nie, ale rozdawałem ulotki. Nie? No, czyli na festiwalach, tylko dostawałem za to pieniądze, nie? Więc nie...
no, rozumiem.
Ale dostawałem pieniądze za każdą osobę, którą przyniosłem.
Aha.
Nie? I też godzinową stawkę, więc...
Właściwie to w ogóle nie był wolontariat.
Tak, no i bardzo dużo zarobiłem wtedy.
więcej niż niektórzy na występach.
Szczerze?
No właśnie, no. I teraz o to mi chodzi, że dlatego traktowałbym kwestię wolontariatu jako ten pierwszy moment chyba po prostu bycia w tym wszystkim.
Tak. Ale rozdawanie ulotek, czego nie ma w polskiej kulturze stand-upowej, nie, zupełnie się nie przyjęło, ale za granicą, albo zwłaszcza na festiwalach komediowych, no to to jest, myślę, że 3/4 artystów w Edynburgu rozdaje własne ulotki, 1/4 zatrudnia kogoś i wszędzie na mieście ktoś ci próbuje coś wepchnąć. Nie wiem, czy o tym gadaliśmy, ale ja byłem
tak,
stary.
Gadaliśmy.
Okej.
Tak.
I że byłem bardzo dobrym ulotkarzem.
A że byłeś, co robiłeś?
Miałem dwie techniki, które mi tak jakby ustawiały moje ten... I później byłem rozchwytywany, bez kitu. Wszyscy mi chcieli, już miałem takie, nie mam czasu. No bo nie mam czasu.
Robię występ, ale to nie jest moja prawdziwa praca.
Jedna rzecz, to że wszyscy brali, nie wiem, 5000 ulotek, nie? I to jest... To nie tutaj znajduję swoją nową, wiesz, technikę, ale rozdawanie komuś ulotki, tu jest moja ulotka, tu jest, to nic nie daje. W sensie, zwłaszcza w kontekście komediowym, że musisz dać, opowiedzieć, zagadać i tak dalej, nie? Więc techniką, żeby dojść do momentu, kiedy kogoś zatrzymasz, żeby po prostu poświęcił ci chwilę, żebyś mógł coś opowiedzieć, na to miałem dwie rzeczy. Jedna, to że ja nigdy nie brałem, tylko jedną ulotkę brałem. To znaczy, rozdawałem komuś ulotkę, nie? I później mówiłem, nie, musisz mi oddać, mam tylko jedną. I kazałem ludziom robić zdjęcie ulotki, jeżeli chcą przyjść na występ i mówiłem o tym, że to bardziej ekologiczne, że już nie rozdajemy ulotek i wiesz, jakoś miałem bekę wokół tego, że rozdaję komuś tak na chwilę, myślałem, że zrobić zdjęcie i tym samym mogłem na chwilę zatrzymać. I drugie to, że lubiłem mieć przedmiot w ręku. To znaczy, że na przykład jabłko miałem w ręku i tym samym byłem niegroźny, bo trochę wyglądam jak zwykły typ, jem jabłko, mam ulotkę, daję ci ulotkę, jem jabłko, wiesz, i jestem jeszcze bardziej... Jakby, wiesz,
właściwie ty jesteś po jego stronie. Właściwie przekazujesz mu ulotkę, którą ty dostałeś.
Dokładnie. W jakimś stopniu myślę, że ta pierwsza interpretacja jest dużo właśnie w takiej psychologii.
A nie to, że byłeś dużym typem?
To mi nie pomagało.
No właśnie,
no to, bo ja
podchodzi
jestem,
duży typ.
I kurde, okej, zatrzymam, ale raczej nie wzbudzam sympatii.
A
więc...
widziałeś ten filmik z typem dwóch typów? Jeden ten, co rozdaje ulotki, a drugi podłożony. I chciał dać ulotkę i temu podłożonego ten nie chciał, więc on takiego kopa zasadził i ten zabrał tą ulotkę i wtedy wszyscy dookoła już brali tą ulotkę. I to było śmieszne. To głupie, takie proste, ale bardzo mnie to rozbawiło.
Ale w tych festiwalach jest taka trochę komitywa ulotkarzy. Jeżeli tak po prostu troszkę się nawzajem bekujesz i wiesz, nawiązujesz do tamtego, co on ci chciał sprzedać, a ci dam coś lepszego, wiesz, że jest, powstają pewne, nie wiem jak to nazwać, takie schematy i tak dalej. Na przykład też a propos takiej czystej psychologii, to znowu nie wiem, czy ja to przeczytałem, czy któryś właśnie z bardziej doświadczonych ulotkarzy mi powiedział, ale wiesz, jak powinieneś podchodzić do człowieka, próbując mu dać ulotkę? W sensie, od której strony?
Od tyłu. Zrobić...
Macie! No właśnie nie, no...
Od przodu?
Też nie.
Od boku?
Prawie.
Od skosu?
Od skosu. Od skosu.
Żeby cię trochę widział?
Tak. Że nie idziesz wprost, na pewno nie od tyłu, bo to jest bardzo dziwaczne.
No, wiem, ten, stary, tak jak do konia nie podejdziesz do tyłu, bo może cię walnąć i kopnąć.
Tak.
Nigdy nie wiesz, czy ten typ nie ma podków pod butami.
I na pewno nie rozdawaj ulotki koniu. To też wiem. Bo nawet od przodu mają... Kurwa, jedną ulotkę miałem. Ja, Jezus Maria.
Ale potem jakby przyszły...
Dużo siana mają, więc...
No właśnie.
Wszystko się opłaca.
No,
że podchodzisz od skosu, że właśnie to jest ten taki najmniej inwazyjny sposób. A w tym wszystkim chodzi o to, żeby być jak najmniej inwazyjnym. Więc...
Typa, musisz podbić szybko, żeby nie odskoczyć. Ja ciekam, to jest...
Więc ja na przykład, stary, pamiętam, że były takie występy, gdzie na moim ulotkarstwie, w sensie gościu wyprzedawał, nie wiem, miał 40-osobową salę i 30 osób przychodziło z mojej ulotki. Ja dostawałem wtedy parę...
A skąd oni wiedzą, że to jest twoje ulotki?
Bo ja im rozdawałem ulotkę, mówiłem, żeby na wejściu powiedzieli, że są ode mnie, bo to też jest dosyć taki jawny system, mm-hmm. na zasadzie, że wszyscy wiedzą, że ulotko, że dostają pieniądze, więc też ludzie mają troszkę luz z tym, żeby powiedzieć.
Jasne.
Często też osobiście ich zaprowadzałem, że ulotkowałem bardzo blisko. Najwięcej udawało mi się zgarniać w ostatnie 15 minut. Właśnie takim, wiesz, rzutem na taśmę.
O, Jezu, żeby... będzie bombardowanie, ludzie, szybko chowamy się.
Szybko, jabłko.
Fajnie. Tak. No dobra, ale innych form wolontariatu jakoś tak nie kojarzę. Raczej mam wrażenie, że takie początki, czyli zebranie ekipy w ogóle, pojechanie gdzieś, użyczenie czegoś.
Tak.
To są takie, wiesz, że chcesz, żeby to się
bileter
rozwinęło.
Bileter często jest na wolontariacie, nie? Zdarza się, że po prostu jest jakiś mały event i szukają biletera i płaci się mu, nie wiem, 50 zł, 100 zł, albo ktoś za darmo, kto występuje. To jest jakaś taka forma wolontariatu, żeby się trochę wkręcić w ekipę.
No w ogóle chyba, mówię, wszystkie te rzeczy, bo teraz ja nie umiem tak powiedzieć ogólnie, no bo albo... No chyba przy tych małych rzeczach to po prostu działa tak, że masz ochotę to robić, tak. Tę komedię wesprzeć swojego kumpla, pożyczyć mu coś i tak dalej, a potem to może zacząć działać szerzej, jak się on to rozwinie.
Ja teraz byłem na kilku nagraniach stand-upowych, bez mówienia nazwisk, bo też nie wiem, jak bardzo chcą, żeby to się promowało. Ale zauroczyło mnie to, ile jest właśnie takiej wspólnej pracy wszystkich ze środowiska, dookoła, nie? Tak, no. Czyli że właśnie, wiesz, ja i Wiolka robiliśmy support, oczywiście nie biorąc za to pieniędzy, wiesz, ktoś inny właśnie stał na biletach, ktoś inny zaprogramował scenę.
U Kuby teraz było, tak? U Kuby W. nagrywał.
Tak, no, dokładnie.
Aha, bo...
Miałem nie powiedzieć, ale w sumie teraz sobie zdaję sprawę, że jaki byłby powód, żeby tego nie mówić.
Bo ja przepraszam, że nie? Tak wyskoczyłem, bo
nie,
ja...
Nie, ale masz rację, w sensie ja nie wiem, absolutnie, nie, Kuba W. miał nagranie.
W ogóle będzie, bo ja się już
nie wiem, którą on weźmie. W sensie, bo nie wiem, czy tylko raz nagrywał, czy kilka. Mogę tylko powiedzieć, że miał wspaniały, zajebisty występ i mam nadzieję, że weźmie ten wieczór.
W ogóle na Instagramie potem, nie? Takie dużo dobry.
A chyba mu się wylało, co?
Ale super, nie, no fajnie, że jakby... Fajnie, że to jest emocjonalna postać, która po prostu też chce się podzielić tym właśnie tą wdzięcznością do swoich obserwatorów. Znaczy, to, dla mnie to jest...
Wydaje mi się, że to był wieczór, ja tak patrzyłem się na to... Sam dla mnie wystąpienie jest za darmo, to jest absolutnie pikuś. W sensie, wiesz, przychodzę na 15 minut, koledze pomóc, spotkać się ze znajomymi, jakby nie masz żadnego problemu. Ale sobie patrzyłem właśnie na Filipa Puzyra, któremu przygotował scenę, ktoś inny, kto będzie mu pomagał montować. Wiesz, że za kamerami stali też koledzy. Wiesz, że to było takie, dużo w tym było takiej... nie wiem, takiej luźno pojętej miłości.
Tak. No to chyba wszystkie te początki, takie kiedyś my robiliśmy te swoje filmiki właśnie różne i właściwie to tak naprawdę, gdyby taki film, jak na przykład takie limowe, krótkie filmiki tam miały powstawać, to był tak śmieszny budżet, że to właściwie na nic nie wystarczyło, bo dostawaliśmy od telewizji jakieś grosze. Mhm. No i żeby to powstało tak, na takim poziomie, na jakim to było robione, takie te krótkie tam metraże, jakie mamy z grupą Impact robione, no to dokładnie tylko chęć chłopaków z grupy Impact, żeby nam to sfilmować, zmontować, zrobić efekty i tak dalej. I jakieś poświęcenie tej sprawie, zrobienie śmiesznego razem, śmiesznej rzeczy, fajnej.
Tak.
Spowodowało, że to w ogóle powstało, nie? Bo jak kolesie to oglądali, tam na przykład jak zrobiliśmy Akademik, taki trailer Akademika, takiego tam filmik, czy Janko Muzykant, no to albo taki, gdzie wybuchają, wiesz, głowy, bo kumpel robił efekty mega i tak dalej. No, to było 16 lat temu, ale to wyglądało kozacko. No to jak widzieli to tacy specjaliści, mówili, Jezu, tu kilkadziesiąt koła. Nie. To jakby było właściwie praca, wiesz, wolontariat taki, ale jarasz się, że robisz coś fajnego, nie? To jest super. No dobra, co z podcastem, jak Piotr wyjedzie w kolejną podróż?
Myślę, że ja nie wyjadę w kolejną podróż jakoś prędko. To myślę, że to jest jakby moja pierwsza odpowiedź na to pytanie.
Czyli jeszcze 6-7 odcinków spokojnie.
Myślę, że na luzie.
Dobrze.
Myślę, że wracając z tej podróży, trochę sobie uzmysłowiłem, że kolejna, gdzie w planach, oczywiście jakby to nic nie znaczy w tym momencie, ale gdzieś w szeroko pojętych planach, myślę o założeniu rodziny, o takim czymś, że po prostu chciałbym się ustabilizować. No to
co wyjazd... zrobić?
Ustabilizować.
Aj, kurde. Tak ładnie powiedziałeś ustabilizować. Wiedziałem, że się po prostu potknąłeś, ale to było takie wow, jakie fajne słowo.
To myślę, że po prostu przestrzeń na to, żeby wyjechać znowu na rok, No to jest...
Tak, już trochę inaczej.
Już trochę inaczej niż będąc singlem 20-30 lat, kurde, w obu nie byłem singlem, ale...
Ale wiem, tak, o co ci chodzi, tak. No, zupełnie inna logistyka. No
tak, ale zakładam, że na przykład gdyby nasz podcast, no znowu jesteśmy, ja dalej czuję na bardzo wczesnym etapie, chociaż już przeszliśmy ten magiczny próg 20 odcinków.
No.
Ale to mimo wszystko ja myślę, że jakby, mam nadzieję, kilkadziesiąt jeszcze przed nami, jak nie set.
Oh, nie. Joe Rogan już tylko z tego żyje.
Tak, no. Zresztą, kurde, widziałeś, że miał Donalda Trumpa na swoim tym?
Stary, on ma już takich ludzi, którzy próbują zdobyć władzę w wyborach. Kamala Harris chyba mówiła, że były dyskusje, czy nie przyjdzie i tak dalej. Rozumiesz, to są... Masz taki podcast, w którym ktoś mówi, wpaść do wahania, bo potrzebuje 17% albo 3% głosów. No. A my robimy, nie wiem, Jacek, zobaczymy, ale... a co masz dla nas?
Kurde, jest to trochę przerażające. W sensie, że to jest takie już ryzyko, bo ja mu Joe Roganowi zawsze na maksa kibicowałem i uważam, że to jest jeden z lepszych ludzi na tym stanowisku, który jest po prostu ciekawy, zainteresowany światem, zapraszając naukowców, których może, wiesz, po prostu dać platformę, żeby powiedzieli coś ciekawego, albo komików, żeby opisali swój proces twórczy.
Ale też może zapraszać bardzo różnych ludzi też dodatkowo.
Znaczy, mam wrażenie, że na przykład zapraszając takich prezydentów, a zwłaszcza Donalda Trumpa, nie, że musi być jakaś odpowiedzialność dziennikarska, że ten typ, kurwa, tyle kłamie i tak zaprzecza rzeczywistości i ty mu dajesz jakąś wiarygodność mimo wszystko, w sensie, czy tego chcesz, czy nie. I możemy się nie zgadzać z tym, że kurde, dlaczego Joe Rogan miałby dawać, przecież to jest komik, przecież to jest debil. Ja wiem, że kurde, to co on mówi nie jest prawdziwe. No, ale z drugiej strony już wiemy, że jego podcast ma ogromny wpływ.
200 milionów teraz tak dostał od Spotify'a?
Pieniędzy, tak?
Bo no ale stary, za to... pierwszym razem... Nie, ja mówię o tym, że te pieniądze jednak się przekładają na słuchalność, no na tak. Wszystko właściwie, nie?
No on jest opiniotwórczy, tak. Nie? I jeżeli mówimy o tak ważnej sprawie, nie wiem, czy tak ważnej sprawie, ale mówimy o politykach, no którzy kłamią, którzy są, wiesz, no ja uważam, że w ogóle politycy, nie wiem, powinni być jakieś urządzenie, że ich razi prądem, kurde, jak skłamią. Że jakiś, no nie wiem, no po prostu...
No i on by chodził, tak? Stary, ale to się opłaca.
No te debaty byłyby bardzo krótkie.
Ale który by z nich taki chodził? Stary, to myślę, że żywot polityka to by tak 15, ale to 20 minut.
No tak, no, ale tutaj mówimy o 3-godzinnej rozmowie, gdzie tak po prostu mam trochę pewne obawy, w sensie, że... Myślę, że my nie powinniśmy prowadzić wywiadów z politykami.
Szkoda, bo miałem na następnego gościa. Wiceprezydenta Opoczna.
Ale gościu zawsze mówi prawdę. Więc nie mam w ogóle czym się przejmować.
I to jest tak nudny wywiad, że no, naprawdę nie, i daje faktury na wszystko. Jest. No dobra, to czyli przeżyjemy, przetrwamy.
Przetrwamy, dobra. Ale to pytanie też można sprowadzić do tego, co by się stało, gdybyśmy... Ja wyobrażam sobie, że możemy... No, że albo że przerwa się dzieje. Że po prostu mamy, nie wiem, 2-3 miesiące przerwy.
No, ale
i...
to tak mieliśmy wakacyjnie trochę.
No, na
ja
przykład.
Myślę sobie, że jeżeli znowu powtórzymy klasę, a sytuację jest wakacyjną, to może być tak, że po prostu sobie... No już myślę, że chyba się przyzwyczailiście, że to raczej puszka, nie? Że te nasze... To, co mówiłeś dzisiaj, że fajnie było sobie może zrobić jakiś na żywo odcinek, gdzie będziemy mogli odpowiadać na pytania z czata i tak dalej, to spoko, ale no te też nasze kalendarze są, to są twarde dane. Tam tak. Tu się złączy, tu się nie złączy i tyle. I myślę sobie, że jak będziemy wiedzieć coś o wakacjach, no to możemy sobie po prostu zaplanować więcej puszek wcześniej, żeby ta ciągłość została zachowana. Ale też jak poczujemy chyba moment, nie, że zróbmy sobie 2 tygodnie przerwy czy tam coś, no to tak. Chyba też się nic takiego nie stanie. Szczególnie, że naprawdę żaden prezydent i premier nie czeka w kolejce, żeby tu przyjść i nie zdobywać głosów i tak dalej. Także... Myślę, że jak zabraknie na tydzień czy dwóch typów w przestrzeni internetowej, którzy robią, co ty mówisz, to się nic nikomu nie wydaje.
Ja muszę wiedzieć, co on sądzi o jabłkach.
Dokładnie, szczególnie, że zawsze ściemnia. No, także spoko.
Ja czytam?
Tak, dajesz.
Okej, poczekaj, bo nie odpowiadamy na pytanie, dlaczego stand-up. Chyba, że chcesz. Nie odpowiadamy na pytanie, dlaczego stand-up.
Ale tam było chyba bardzo dużo śmiesznych buziek uśmiechniętych, dlatego
tak,
chyba po prostu żart.
No, absolutnie. Proponuję od czasu do czasu o książkach, podcastach, które aktualnie czytacie, słuchacie. W poprzednim odcinku gadaliśmy o książkach, więc czuję, że mogę to ominąć.
Możemy, no.
Okej, tu jest pytanie. Jakby gonili was Niemcy z psami, to z jakim jednym komikiem chcielibyście mieć wspólny występ. Bardzo mi się podoba, że jakby...
Nie wiem, Niemcy goni z psa. A nie, bo tam jest coś takiego, chyba jest jakaś taka gra, że cię goni ten to z kim... Cholera, nie pamiętam tego. Teraz ja mam tak zawsze jakieś skojarzenie i nic więcej. Mhm. Ale dobra.
Odpowiadamy na, no, pytanie, tak, to. Na to pytanie. Jakby gonili was Niemcy z psami?
Ja chyba chciałbym mieć z najszybszym i najsilniejszym. Jak cię gonią Niemcy z psami, to chcesz być z takim komikiem, który cię jest w stanie wziąć na barana. Z tobą mógłby mieć występ.
Serio, jaki ty masz w ogóle... Ja mam dokładnie na odwrót. Ja mam z najwolniejszym. On zostaje w tle, a ja... Psy go dopadają i ja już jestem bezpieczny.
A dlaczego jesteś już bezpieczny?
No bo psy wszystkie idą do jednego.
No tak, a potem?
No potem no już się najadły.
A psy mają się najeść?
A bo też są Niemcy, tak?
No tak, jeszcze lecą Niemcy zaraz za tym.
Jeszcze Niemcy.
Więc on szybko gryzie, a jeszcze jak go złapią i on wiesz, wydobędzie wszystkie...
O, na pewno tajemnice. Się wysprzęgli, no.
No dokładnie, powiesz, że to jest Piotr Żółowski. Może go nie poznaliście od tyłu, ale jakbyście oglądali ten odcinek wahania, to byście wiedzieli. Bo takie napisy na bluzie. Wspominam o konkursie. Także wiesz, to są... To, i wtedy od razu, nie? Oni cię dopadają, bo wiedzą Brzeźno, na pewno Brzeźno, ja Brzeźno.
Okej, okay, czyli rzeczywiście, ja Brzeźno.
I oni wchodzą do Brzeźna w mundurach i Straż Miejska z Brzeźna. Co panowie tutaj? Tak.
Brzeźno koło Westerplatte? O, Westerplatte.
No. Dokładnie, także to... No nie wiem.
No dobra, a z jakim komikiem byś najchętniej chciał wystąpić? Po prostu pomijając psy i Niemców?
Nie wiem, szczerze mówiąc. No ja sobie z wielką chęcią występuję z Kubą Śliwką i Januszem Pietruszką, bo nam okay. się wszystko tak jakoś klei kumpelsko i też energetycznie. Dawno nie grałem na takich zbiorówkach dużych, gdzie są, wiesz, duże hale i tam jest 6-7 osób i trzeba naparzać jakby szybko i dynamicznie. Ale jakoś mi tak nie tęskno za bardzo. Zrobić taki jakiś projekt może trochę jak ty wymieniliście z refleksję z Michałem. Mhm. Ale też nie mam na razie ani pomysłu na taki projekt, a chyba po takim pomyśle i po energii tego pomysłu szuka się kogoś, kto by w tym był całkiem w porze, nie?
Tak.
Ten projekt nam się fajnie, wydaje mi się, złożyło, że tobie się chciało ze mną jakby, wiesz, zagadać i podziałać. I się nagle okazuje, że te postaćki nasze się tutaj jakby sprawdzają, ale...
Tak... To jest taka inicjatywa, co ona musi trochę tak od serca, oddolnie, tak troszkę naturalnie to musi wychodzić,
tak,
nie?
To w sensie, nie jest tak, że jak cię gonią Niemcy psami. Jak mnie gonią, no. To mówię, no chyba wtedy najszybszy i najsilniejszy.
Ale ciekawe, że ty w ogóle od razu myślałeś o polskim rynku, bo ja jakby, wiesz, dla mnie...
No bo to jest dla mnie realniejsze, no nie?
No tak, wszystko. Ale chcielibyście, no to chciałbym mieć, wiesz, chciałbym mieć występ...
A z kim byś chciał z zagranicy, no?
Kurde, znowu zacząłem oglądać Jamesa i Castera. Jest dalej wspaniały. Mhm. Pamiętam, że obejrzałem go pierwszy raz i miałem takie, to jest najlepszy komiks
świata. Ale to są te rzeczy, które zrobił na Netflixie, te
tak,
cztery,
no,
tak?
Te repertuar.
A potem coś jeszcze robił?
Tak, no. On myślę, ma jeszcze dwa specjale później.
A gdzieś są? Wiesz, gdzie są? Oprócz tajemnych, nielegalnych platform?
Dokładnie. Są jakieś tam urywki na YouTubie i tak dalej, jakieś tam inne rzeczy. On też zresztą stare jego specjale, to może kliknąć tylko dwa razy. Czyli, że kupujesz i później na przykład spauzujesz i później znowu wrócisz, to już nie możesz oglądać. Mam takie, to już jest trochę dużo. W sensie, tak? Że tak, no. Że model CK'a, że kupuję i ściągam i mam, okej, okay, to jeszcze działa, ale tak, że kliknę dwa razy, no stary, ja czasem kliknę dwa razy, bo mi się internet zatnie.
Za Casterem.
Za Casterem, jako że teraz to oglądałem, ale właśnie z chłopakami w trasie gadaliśmy o naszych ulubionych komikach i w top 5 każdy miał CK'a. Więc jakby...
Ja to, no CK też, tylko że...
I też doszliśmy do takiego wniosku, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że jak się mówi o tych legendarnych, żyjących teraz komikach, nie? I na przykład porównywaliśmy Chappella do CK'a, wiadomo na swój sposób, czy Rock, Chris Rock, Chappelle, CK, wiesz, no to są takie Ricky Gervais. Powiedział, że to jest takich czwórka teraz rzuconych, tak ten. Mam wrażenie, że CK jest jakby... To nie jest czterech prezydentów na tej ścianie.
Nie.
Tylko CK jest...
Na ścianie, jakby
jest, tak,
na
jest,
górze i potem tam...
CK z tym słońcem.
Ale dlatego, że on jest ciągle śmieszny.
On jest niesamowity. Już na przykład właśnie jest Chappelle, Rock, chyba ostatni Gervais.
Też, tak. Jakby to chodzi tylko o śmieszność po prostu. Mam wrażenie, że co przekazujesz, co mówisz, jak mówisz, w jaki sposób, lekkości, chociaż dla mnie Adam Sandler wjechał bardzo wysoko.
Bardzo wysoko, ale nie jest to poziom CK.
No nie, nie jest to
poziom
nie.
CK, który rzeczywiście jest...
Który może znowu zapełniać, wiesz, salę po takiej akcji, jaką miał, nie? Czyli no, powrót po prostu i to dłubania powolutku znowu od, wiesz...
Ja myślę, że to jest chyba na tym etapie, nie wiem, czy to nawet jest kontrowersyjne powiedzenie, że to jest najlepszy komik XXI wieku. W sensie tak, że bo kto jeszcze mógłby z nim konkurować, ze CK-em, w sensie w takim... W jego dokonaniach, w jakości jego speciali. No, naturalnie mi się wydaje, nie, że ktoś by powiedział Chappelle. Ale Chappelle jest dla mnie daleko
tak,
w tle.
Tak, tak. To w sensie no. To, co się wydarzyło ostatnio, no. W kwestii jak to jest gadanie bez żartów, to jest... Tak. W ogóle niesamowite, że oni wszyscy mają aspiracje i jakby potrafią, warsztat mają taki, żeby robić coś więcej niż stand-up, czyli wiesz, jakiś komentarz taki społeczny i tak dalej. Ale ciągle my jako komicy i w ogóle chyba jako widzowie oceniają tą podstawową bazę tak. Typu śmieszny?
Tak, no.
Dobra, śmieszny. No i to jest kluczowe, nie?
Tak,
że super, że śmieszny, nie? A dopiero za chwilę fajnie, że jeszcze masz to, tamto, siamto. No, tak. Tak, to jest kluczowe. Dobrze. No to z CK-em też bym chciał. Mhm.
Ja z CK-a i Caster, no, z tych dwóch. Z jednym. No to wybieram CK-a.
No to ja też. To jest nas trzech. To ty patrzysz na... A ja na drugi dzień. Dobra, teraz ja, tak? W takim razie.
Dobra.
Dobrze, no to w takim razie... ciekawe. Zajawki i hobby. Co robicie, żeby się zrelaksować? Jakie są wasze pasje? Może jest coś, czego chcielibyście spróbować, albo jakoś nie było okazji. O jakichś najdziwniejszych zainteresowaniach słyszeliście? Czy wśród polskich komików ktoś się wyróżnia na tym polu? Czy ktoś ma jakieś dziwne...
To od razu mam skojarzenie z tym, że Mieszko, jak się z nim jeździło w trasę, to on
jeździł... Urbeksy jakieś takie tam,
urbeksy tak? I pudełka zbierał. Każdy ten motyw pudełek.
No takie, że tam ktoś pisze, że jest takie pudełko w tych ruinach i on tam idzie i szuka.
Tak, i to mi się wydawało dosyć ciekawe jako zajawka. Chyba raz z nim to zrobiłem, miałem takie, no, takie podchody. Podoba mi się takie społeczne element tego, że coś tam wrzucasz i pieniążek zostawiasz czy coś w tym stylu, ale... To z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły.
Fajnie, że jest coś takiego, chodzenie po ruinach i takie rzeczy. I za naszą granicą jest wojna.
Tak, tak, no.
A tutaj jakby ktoś robi to tak, bo lubi.
Nie idę, pokrzywy tam są. Mam krótkie spodenki. Kto to tak wysoko wsadził?
Ja nie chcę tego pudełka, ale tam jest jedzenie. Tam są pokrzywy. No dobra, 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 tak mi się skojarzyło.
Więc... Jakie jeszcze komiksy mają ciekawe zainteresowania?
No właśnie, tak też się zastanawiam.
Bo to chodzi o jakieś takie unikatowe, takie, wiesz, bo powiedzenie, że ktoś się interesuje samochodami, mam takie, za mało. Musimy znaleźć coś. Darek Gadowski bardzo lubi zegarki. I on z pasją potrafi opowiadać o zegarkach i rzeczywiście ma dużą wkrętę na to tak. I znowu, nie jestem w stanie powtórzyć wielu rzeczy, które on mi mówił, ale... Jak mi mówił, to byłem żywo zainteresowany. W sensie, jaki to jest właśnie mechanizm, bo mam nadzieję, że teraz nie skłamię. I to jest podstawa zegarkologii, ale...
Zegarkologia, tak mi się kojarzy właśnie Darek.
Zegarki.
Z okularem.
No bo zegarki nie mają baterii, tak? O to chodzi w tym wszystkim? Że zegarek jakby cała
tak,
jego...
Są nakręcane takie, są też takie, które mają baterie.
No elektryczne, tak? Elektroniczne. Ale chodzi o to, że główny ten zamysł to jest, że za pomocą ruchu ręki tam się to
tak,
wszystko
tam
przebija
tak,
i no. Tym samym to są jakby technika i w ogóle istota tego wszystkiego, że to jest od setek lat, stu lat.
I teraz paru, właśnie straciliśmy kilku zegarmistrzów,
tak, no,
którzy by zrezygnowali z naszego podcastu.
No, ale zegarki od którego momentu są zegarki?
Nie wiem, stary.
Ja bym powiedział, że ja bym szacował, że od XIX wieku.
Poprosimy sprawdzić, od kiedy są zegarki.
Takie na dłoni albo nawet takie na wisiorku.
Takie do kieszonki.
No. Ale tak, te na dłoni obstawiam, że są od jakiegoś czasu i chodzi o to, że każdy zegarek...
Od jakiegoś czasu, gadając o zegarkach, to jest piękne określenie, no?
Że... Tam cała filozofia polega na tym, że on w którymś momencie zacznie się spóźniać. Nie? I w którymś momencie mam na myśli, że po 5 latach będzie minutę spóźniony. Nie? Ale jeden zegarmistrz potrafi zrobić taki, że po 5 latach będzie zaledwie 10 sekund spóźniony.
Tak, czyli im mniej, ta precyzja polega na tym, że im mniej się spóźnia. Tak,
no i ja mam trochę taką kminę, no tak, ale ten elektroniczny działa cały czas non-stop, jest kurwa, więc nie wiem ten. Ale rzeczywiście w sposób, jaki Darek zaczął mi to opowiadać i właśnie ta rozkmina, no ale nie o to w tym chodzi. Wiadomo, że elektroniczne, ale masz gościa, który tak precyzyjnie jest w stanie to nakręcić i kurde, działają na takich małych mechanizmach i wiesz, tarczach i tak dalej, że kupisz
taki...
To jest
trochę jakby opowieść o gołębiu, który dostarcza list i on leci tak daleko i jest szansa, że trafi, doleci, bo i w burze, rozumiesz? I w burze.
Tak.
A mail? A może maila? On tyk i masz, ale rozumiesz, ale on w burze leci. No. Ale w burze. Dobra, Darek, super, że w burze.
Ale
tak. Oczywiście żartuję, ale...
Ale jest w czymś coś takiego magicznego w tym. Nie? W sensie takim, że kupisz zegarek, który twój pradziadek nosił.
Miał w dupie.
Tak, który miał w dupie.
Tak.
A później ty go dalej masz na ręku. Nie? I dalej działa i pokazuje tą samą godzinę. No nie wiem, uważam, że może w dzisiejszych czasach troszkę brakuje takiej trochę magiczności. Mamy odpowiedź?
Pierwsze mechaniczne w XIII wieku, a pierwsze takie na rękę.
1790 pierwszy taki, na rękę.
A co ja powiedziałem? 18 wiek?
Nie wiem, co powiedziałeś.
19, co ja powiedziałem?
Kilkaset lat. Ale to od XIII wieku pierwsze mechaniczne zegary.
A mechaniczny, co ma na myśli przez mechaniczne?
No chyba nakręcasz, jakaś sprężyna, takie rzeczy.
A co, klepsydra nie jest mechaniczna?
Pierwsze sprężynowe 1504.
Okej. Okay.
I tym sposobem tu w okienku pojawi się zaraz taki link do podcastu Zegary, 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 moi drodzy. A czas tyka, lecimy dalej. Nie, bo szczerze mówiąc, to nie. Masz coś takiego, co chciałbyś? O, jakieś takie twoje, bo ja...
Dużo.
Co byś chciał? Takie pierwsze z brzegu.
Nie wiem, które wybrać.
Najbardziej chciane.
Chciałbym zrobić kurs spadochroniarski. Chciałbym umieć, skoczyłem razy z spadochronu, najbardziej przerażająca rzecz, jaką w życiu zrobiłem, najbardziej się tego bałem, zrobiłem to i teraz mam takie, kurde, gdybym mógł to opanować do takiego stopnia, żeby samemu wyskoczyć bez instruktora i zrobić kurs spadochroniarski.
Bez spadochronu. Super opanował.
Tak, no. I udaje się. Nie, no, ale są ludzie, którzy latają, nie? W sensie na przykład te wiewiórki i to już mam...
Nie. Są ludzie, którzy latają, na przykład te wiewiórki.
Wiesz, o czym mówisz, nie?
Tak. To był taki specjalny kombinezon.
I to jest na przykład już zajawka, gdzie mam... To już jest poza w ogóle moje kompetencje. W sensie, że skok ze spadochronem, mam takie, okej, kumam i tutaj, wiesz... A wiesz, jaka jest tam istota tego właśnie wiewiórkowania? To, że jest jak najbliżej krawędzi. De facto... Im bliżej śmierci... Im bliżej śmierci, mam takie, to już jest tak już dla mnie... Że w to bym nigdy nie wszedł.
A ja w ogóle miałem... Ja dostałem od mojej żony skok ze spadochronu. Tak, no. Żebym... Bo kiedyś tak mówiłem, że może tak, że coś tam się zajarałem i dostałem...
I zrobiłeś,
taki prezent.
Nie? Dlaczego?
Wiesz dlaczego? To jest ten cały ja. Ale koszty są za duże do jakby...
Ale jakie koszty?
Zginąć.
Czyli ryzyko.
Ryzyko. Ja lubię swoje życie, jest mi spoko i tak dalej. I myślę sobie, kurczę, może skoczyć kiedyś, wow, to byłoby fajnie, nie? Ale to nie jest taka przyjemność, nawet jeżeli jest super przyjemnością, że chciałbym na przykład z połamaną miednicą potem podróżować. Albo po prostu być tym jedynym, który... Mam kumpla, który skakał ileś razy tam w roku kilkadziesiąt skoków. Jakby nigdy nic. I z całej ekipy nigdy nic. Gdzieś tam lata temu był jakiś wypadek. I nie chcę być tym wypadkiem.
Okej.
Okay. Wiesz, że jest super, nie? Jakby wejść na wysoką drabinę. Wiesz, przygoda. Ale to jest trochę takie, nie wiem, mam wrażenie, oczywiście, że jak jedę samochodem, to jest większa szansa, że się rozchrzanie, nie? Oczywiście, że tak. Ale no mam jakieś takie poczucie, że jak to jest tylko dla mojej, wiesz, fantazji i przy takiej szaleństwa takiego, no to... Chociaż byłem na paralotni, na motolotni, na paramoto, bo są paralotnia, lotnia, jakaś motolotnia i tak dalej. Taki z silnikiem i takim rękawem. I tam gościu, który mnie tam jakby unosił ze sobą i z tym samym sprzętem, powiedział, że właściwie to... Bo to jest rozwinięty ten spadochron, ten żagiel, nie wiem jak to tam nazwać.
Tak, no.
Więc on po prostu się, on się nie zaplączy, on się nie musi otworzyć nagle, tylko on po prostu jest już gotowy, więc jak się unosisz, to on po prostu jest. Więc właściwie ryzyko tego, że się nic, wiesz, nawet jak siądzie silnik, to i tak sobie na tym spokojnie, wiesz. I jakaś taka, dał mi iść spokój. To było super przeżycie, nie? Bo ja byłem na krześle, pasy takie, wiesz, zapięte i siedzisz do otwartej przestrzeni i sobie lecisz nad budynkami, nad łąkami, nad mega w ogóle. Ale ten
jest
moment
to kojące,
skoku, tak, to jest, to ja miał wrażenie, że coś tam.
Powiem ci dwie rzeczy. Jedno, to jest, nie sposób się z tobą nie zgodzić. W sensie, że mam trochę takie, jak ja skakałem ze spadochronu i miałem takie, jak zginę, to nikt nie powinien mnie żałować. W sensie, bo typ wyskoczył z samolotu. No jasne, że debil. No jakby ten. Ale z drugiej strony mam takie, kurde, właśnie pokonanie tego strachu, że ja rozumiem wszystko, co powiedziałeś, ja miałem dokładnie to samo.
Ja rozumiem. Ja być może to zrobię, jak moje dzieciaki będą już na tyle dorosłe, że sobie poradzą, wiesz, jakoś tak, że ja już się z nimi spotkałem i nagle będę już takim dziadem. W sensie,
a czy jesteś w stanie wypaść swojemu mózgowi? W sensie, bo wszystko, co powiedziałeś, to jest trochę uczucie. Nie? No, w sensie takie uczucie, że o Jezu, jak zginę i tak dalej. Ale jakbyś mówił mózgowi, no to tak jak zresztą sam zauważyłeś, to jazda samochodem jest prawdopodobnie bardziej niebezpieczna. Mhm. Nie wiem, jakby to statystycznie porównywać, ale możemy stwierdzić z dosyć dużą jakby pewnością, że...
tak.
Skok ze spadochronem przy instruktorze w dobrych warunkach pogodowych, tak, z odpowiednią szkółką. Jasne. No jest szansa, że coś ci się wydarzy, to jest ile?
No nie wiem, ale tak, malutko. No, nie umiem tego ocenić.
No to tak, żebym jakieś na to dać, bym powiedział 1 na 100 tysięcy?
Nie mam pojęcia.
Ja bym powiedział coś w tym stylu.
O Jezu, więc, jak ja to umiem. No.
Więc chodzi mi tylko o to, że jeżeli...
Odcinków musi być przynajmniej jeszcze z 200 albo 300, zanim ja się je przyzwyczaję do tego po prostu cudownego, że nie wiem, rzućmy coś.
No, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś oparte...
Możliwe, że trafiłeś na baksa.
No, możliwe. Sprawdzamy. Jakie jest ryzyko wypadku śmiertelnego. Śmiertelnego, bo to jest, wydaje mi się, że dużo wypadków może być nieśmiertelnych na zasadzie, że po prostu źle będziesz lądował i sobie, nie wiem, zwichniesz kostkę albo coś w tym stylu, nie? Co zakładam, że jest tym, to jest ryzyko, które jesteś w stanie przyjąć, nie? Ja nawet miałem takie poczucie, że jak skakałem ze spadochronem i my mi powiedzieli, na 100% zwichniesz kostkę, nie? Ale na 100% nie umrzesz, to bym pewno to wziął.
No kiedyś, myślę, że w ogóle loty były na tyle niebezpieczne, wiesz, te pierwsze loty, albo pojazdy samochodem, jedziesz i nie masz pasów i tak dalej, to masz takie...
Ja ci przypomnę, że w II wojnie światowej to oni tych żołnierzy to po prostu z buta wykopywali i kurde, nikt nigdy nie miał żadnego instruktora i po prostu mówili, pociągnij za linkę, jak ci się spodoba, nie? Więc...
I nagle komuś światełko, cyk, no nieważne. Tak, kuba. No dobra, zanim dostaniemy super informacje...
Po prostu biję do tego, że jest tak małe ryzyko, więc to jest walka nie z uczuciem, tylko czy twoja głowa okaże się silniejsza niż twoje ciało. Wiesz, czy ty przekonasz swoje ciało do tego, że jestem w stanie skoczyć z spadochronem, pokonać tą barierę, pokonać ten strach?
Możliwe, że tak. I ja pewnie bym, mówię, ja jestem taki raczej, co próbuję minimalizować chyba, tak mi się wydaje, straty, no nie? Ja raczej nie wchodzę w ciemne biznesy klubów. Ja raczej tak, że coś, co jest taki raczej bardziej...
Nie wiem, czemu sobie to teraz wziąłem za cel, ale gdzieś jako osobisty cel... Mam chyba teraz sobie myślałem, że chcę, żebyś skoczył ze spadochronem.
Jak mnie kiedyś gdzieś uśpisz i wypchniesz, albo mówię, jak moje dzieciaki dorosną, a moja żona już powie, dobra, stary, skacz, bo ja już nie wytrzymam z tobą, no to, to jest opcja, że...
Okej, czyli z tej pozycji startujemy. Z tej pozycji, że to jest ten, ale...
Czy może 2-3 tysięcznym odcinku naszego podcastu.
Okej.
Będzie odcinek specjalny, witam was serdecznie. Będziemy mieli, nie wiem, ile będziemy wtedy mieli lat, jakbyśmy mieli tak...
Słuchaj, sporo. Powiem ci tak, jestem gotów zakończyć teraz ten temat,
no,
ale chcę, żebyś wiedział, że...
Kiedyś mnie wypchniesz.
Tak, no, że już planuję jakoś zrobić tak, żebyś skoczył ze spadochronem.
Dobrze, ale już. To raczej ci się nie uda. To jeżeli moja żona
jasne
dała mi to na tacy...
Ale widzisz, to co ty mówisz, jako... ja mam takie... Ja w twojej żonie znajdę oparcie. Wiesz, zobaczyć, że ty mi dajesz sojusznika do tego, żebyś ty skoczył ze spadochronem. Ja tylko widzę pozytywy.
Dobrze, czyli rozumiem, że szykujemy jakąś katastrofę lotniczą na małą skalę. Tak,
no. Stary, jak umrzesz jeszcze po tym, to będę... Naprawdę to będę... się fatalnie czuł. W sensie,
no, to o tym gadaliśmy. Tak, tym. No. Ale to, no to na przykład ja myślałem sobie, miałem taki moment, w którym pomyślałem sobie, że kurczę, na przykład jesteśmy blisko zatoki i już na przykład odkrycie sobie czegoś takiego, wiesz, że pływającego, jakiś taki patent sternika, czy co, może to był mnie bardziej, wiesz.
A to o zainteresowaniach, tak? Że...
Tak, no bo okay, jak mówisz, a co byśmy chcieli spróbować i tak dalej, a propos tego tam jeszcze w tym pytaniu.
To chciałbyś w zatoce popływać?
No, ale nie tak, że...
Okej, okay, no statku, czyli jakiś kurs żeglarski.
Tylko jakiś coś takiego na przykład, że to może bardziej, wiesz, jakaś taka przestrzeń, jesteś sobie sam, śmigasz, wiesz, nie wiem. Ale też jakoś tak, ja tak dużo takich rzeczy sobie myślę, gadam, a potem mam takie, dobra, mam teraz parę innych rzeczy do zrobienia i...
Z powrotem czarna koszulka.
Dokładnie tak, to jest dokładnie tak.
Mam odpowiedź na pytanie, ile osób ginie w skokach spadochroniarskich?
Jedna osoba rocznie.
Jedna osoba rocznie. 1 do 12 milionów. Do 12 milionów i jedna osoba rocznie, to, ale to wydaje mi się, że to też nie chcę, ale to wydaje mi się za mało, bo ja znam kilka osób w zeszłym roku, które... które
ale być może
ale jest świetna
krajach,
szkółka, nie przejmuj się niczym.
No właśnie. No nic, no, bo to jest jakby takie, że o, będzie mi teraz super, super, więc ja wypadnę z samolotu, tak jak ty powiedziałeś. To jest takie, no dobra, na pewno to jest mega przeżycie, ale możliwe, wszyscy mówią, że heroina też jest ekstra, no nie? Ale żeby wejść w to na takie...
Ale heroina chodzi o to, że heroina ma realne ryzyko. Nie? W sensie, że się wpieprzysz w heroinę. Ja na przykład, gdybyś mi powiedział, ej, zostajecie miesiąc życia, naprawdę biorę heroinę. Mam takie, okej, okay, to jakby ryzyko jest warte gry. Ale wydaje mi się, że to, co jest najbardziej ludzkie, to, co nas odróżnia od maszyn i to, czym powinno być naszym buntem przeciwko, kurde, wszystkiemu, który, wiesz, tej perfekcyjnej AI, to jest właśnie to, że człowiek więcej, mocniej, dalej, silniej, w sensie na zasadzie polećmy w kosmos, zobaczmy Antarktydę,
oczywiście,
wyskoczmy ze spadochronem, że to jest to,
tak,
co odróżnia nas od maszyn.
Wspinajmy się na K2 zimą po tej ścianie, która będzie AI, nie udało się nam. Szkoda, że Jacka już nie ma. Ja rozumiem, no. Spoko. Ja to totalnie kumam.
Kibicuję wszystkim tym ludziom.
Tak? Tak, i ja mam takie, to oni przekraczają tamte granice, a ja próbuję żartować, wiesz, o kutasach mocniej i wulgarniej. To są te moje granice, na pewno, nie?
Jasne, ale to jest też jako, jedno to jest schemat ludzkości i absolutnie zgadzamy się, że ludzkość powinna lecieć w kosmos i powinna, kurde, spróbować wylądować na Słońcu i jakby ci ludzie, którzy tym łodzią podwodną i się wszyscy z nich śmiali. No. Ja miałem takie, nie, stary, sztos. Zrobili, no niefortunnie pewnie, jakby, ale nie patrzyłem się na nich jak na debili. I wiesz,
nie chodzi mi o to, żeby tak patrzeć. Jeżeli ktoś spełnia swoje marzenie, jeżeli to jest dla kogoś taki właśnie, wiesz, bardzo... to jest jego marzenie, to jest jego życiowa rzecz, to tak. Tak samo jak dla mnie, to właśnie te żarty. To jest właśnie to, że ja... Tu bym chciał na tym swoim małym poletku, nawet jeżeli dla kogoś, kto teraz się jest w Himalajach podwieszony, wiesz, na jakiejś nowej górze, bo akurat nową wymyślili górę, jest wejście od tyłu i to jeszcze jesienią, a jesienią o tej godzinie nikt nie wchodził i on zdobywa, to on trochę mówi ironicznie, dlatego że jeżeli dla niego to moje stanie i żartowanie stare to jest przekraczanie, to dla mnie to są te małe przekraczania, dla kogoś to jest, wiesz... A ten ktoś se tam przekracza, nie? A kiedy ja wchodzę na czyjś teren i widzę, że o, to się chyba trochę wiąże z tym, że mogę spaść, albo mogę się tam coś, no to możliwe, że ja chyba nie chcę tak ryzykować, nawet jeżeli to jest super doświadczenie, nie?
Rozumiem.
Nawet jeżeli to mi statystyka mówi, to jest 12 milionów, ty mi mówisz, a znam paru, którzy w zeszłym roku zginęli, a być może ja powiem, o, jestem jednym z 12 milionów. To jest wytłumacz maturzyście, że on zda, bo przecież 99% zdaje, nie? Tak były rozmowy w szkole. Dobra, nie bój się matury, wszyscy zdają. No i potem mówisz do tego kumpla, który akurat się nie udało mu jednemu ze szkoły na przykład, nie?
No dobra, no ale w tej samej filozofii to co, cieszysz się, że zrobiłeś maturę, czy nie?
Nie pamiętam. To się,
nie no, chyba no tak, się cieszysz, że no, masz
super,
maturę.
Pewnie,
no właśnie.
Tak. Nie, nie. Okej, okay, więc, ale gdyby na przykład życie moich dzieci diametralnie się zmieniło, bo ja akurat zdałem maturę, wiesz, jakby... ja teraz tak, zdaję maturę, ale mogę nie zdać i wtedy moje dzieci zostają sierotami. Bo na przykład zginąłem w czasie, nie wiem, sprawdzianu z Polaka. No to wtedy myślę, że mniej chcę zdawać maturę, wiesz. Zależy jeszcze, inaczej, zależy,
kurde,
bardzo
ciekawie,
by mi była potrzebna ta matura, bo do zdobywania kolejnej wiedzy i tak dalej, to jest jakiś etap, dobra, pewnie bardziej chcesz ryzykować, bo chcesz, ale tutaj ten skok jest mi... myślę, niepotrzebny tak bardzo, oprócz tego, że zrobię ja! Czy nie?
Myślę o takim czymś. Myślę o takim. Ryzyko, że twoje dzieci zostaną osierocone. Okej, okay, rozumiem to ryzyko. Ale czy jest też duże ryzyko, że na przykład twoja córeczka, którą kochasz,
zobaczy mnie wolnego, szczęśliwego i
dokładnie
pomyśli, też tak chcę.
Albo sobie pomyśli
i
kiedyś...
zginie przed następnym
skokiem. Nie, nie, nie. Pomyśli sobie kiedyś, wiesz co...
Zaimponowałeś mi.
Tato, ja bym chciała kiedyś zostać baleriną, ale kurde, w ogóle to jest nie dla mnie, nie umiem, boję się tańczyć, palce mnie bolą. Chyba tu jest mi dobrze na tej mojej kanapie. Tato, ty zawsze byłeś na tej kanapie, to by tu było dobrze.
Nie? Jestem na kanapie. Boże, nie skaczę ze spadochronu.
No
o,
tak.
Ty
no tak. A ty wtedy powiesz, wiesz co? Ja nie zawsze jestem na tej kanapie. Ja kiedyś skoczyłem ze spadochronem, mimo tego, że to był mój największy strach. I wiesz co, córeczko? Ty będziesz najlepszą baleriną, jak to, ona zostanie najlepszą baleriną i spełni wszystkie swoje marzenia.
Ale ja jej od razu powiedział.
No właśnie.
Ja bym w tym wszystkim ominął tylko ten wątek, jak kiedyś skoczyłem ze spadochronu.
A dobra. A tato?
No?
Ja też chcę być baleriną, ale się boję
cudownie.
Tego.
No. Nie bój jak, się.
Znaczy... Nie bój się? Tak mi mówisz? A tato... A czy ty skoczyłeś kiedyś ze spadochronem?
A co to ma do baletu, moja droga?
No bo czuję, że gdybyś ty to zrobił i pokazał mi przykład, to ja bym mógł zostać baleriną.
Czekaj, rzucam kostką, czy mi się wzmocni serce. No i wiem, o co ci chodzi. Tylko, że mam coś takiego, że to nie jest mi chyba na tyle potrzebne. No nie? Chciałbym tu jeszcze parę rzeczy zrobić na naszym West Padole.
No jasne, no. I... Zupełnie się nie obchodzi kariera twojej córki, ja to rozumiem. Nie ma sprawy, jeżeli tak traktujesz.
Przepraszam cię, jeżeli to oglądasz, to przepraszam cię. A miałeś nie oglądać, bo to jest takie, widzisz, gadanie dwóch.
No, przepraszam. Ja też przepraszam cię. Ja skoczyłem ze spadochronem i moim zdaniem może zostać baleriną.
Zostań baleriną, oczywiście, że tak. No. Ale najpierw zrobisz lekcję.
I nie wstawaj z kanapy.
Właśnie.
Bardzo niebezpiecznie poza kanapą.
Kanapę kupiłem specjalnie po to, żebyś z niej nigdy nie wstała. No.
Magda pyta. Tak. Magda, która, nie wiem czy to jest, okej. Okay. Magda Magdalena pyta.
Dobrze. Może tak być.
Bo pewno wątpię, że ma nazwisko Magdalena i na imię Magdalena.
Może tak być. Znałem kiedyś Tomasza Tomaszewicza. Czy no, ale, słyszałem o Tomaszu Tomaszewicz?
Tomasz Tomaszewicz, a jest jeszcze, ale to nie jest to samo co Tomasz Tomasz.
Tomek Tomasz.
No nie, Tomasz Tomasz.
No Magda Magdalena to jest Tomek Tomasz.
No tak, ale nie ma imienia Magda, jest zawsze Magdalena. No tak, Tomek Tomasz, dobra, nieważne, lecimy dalej. A ja trochę z innej beczki, do Abelarda. Co się dzieje z fundacją Wystarczy Chcieć? Kręcicie? Niekoniecznie. Na stronie bez update'ów, od ciebie i Kacpra nie słyszę, przypominaj...
A, dobrze, to ja powiem, co się dzieje teraz z tym.
Musisz, i daj więcej kontekstu, bo nie wiem, co to jest.
Mamy fundację z Kacprem, współtworzymy fundację Wystarczy Chcieć i dzieje się, dość dużo się dzieje. My teraz czekam, aż Kacper wróci, bo jest teraz na urlopie i jak wróci, to będziemy właśnie nagrywać filmik, o którym gadaliśmy przed jego wyjazdem, bo nam się też terminy bardzo nie zgadzały.
A to jest fundacja, która zajmuje się czym?
Fundacja Wystarczy Chcieć zajmuje się wspieraniem dzieciaków, dzieci z domów dziecka. Mhm. Pomagamy im, chcemy im pomagać w takiej działalności, trochę w rozszerzaniu swoich horyzontów w kwestii, nie działamy tak za bardzo, żeby wesprzeć, nie wiem, chociaż czasami, ostatnio tak nawet mieliśmy. Chcemy jakby ich zadbać o ich rozwój, o ich pasję, o ich dokształcenie i tak dalej. I robiliśmy zbiórki, o których pewnie, no, jeżeli zostało, że tak powiem, to pytanie zadane, to było, bo krążyły filmiki. Zebraliśmy pieniądze, zrobiliśmy imprezę charytatywną w czerwcu, i to była ostatnia rzecz w fazie zbierania hajsu na to, żeby pomóc. W międzyczasie do końca chyba czy lipca, czy jakoś jeszcze w sierpniu, ale jakoś tak przyjmowaliśmy listy do D tak zwane, bo trzecim z nas jest Daniel i to wymyśliliśmy nazwę listy do D. I to było
znaczy trzeci z was? W sensie, bo jest to jest fundacja.
Tak, okay. Jest nas trzech.
A Daniel jest osobą niepubliczną?
No on jest niepubliczną osobą. Okay. Daniel jest przyjacielem Kacpra, moim ziomkiem i na maksa jest prezesem tej całej naszej fundacji. On jakby głównie tym zawiaduje. No i dostaliśmy jako fundacja sporo listów właśnie do D. Stąd te listy do D właśnie, z takimi, z prośbą właśnie...
Czy to jest jakby to jest nawiązane, że listy do dupy?
Nie, do Daniela po prostu.
No ale nazwaliście to listy do D, nie, no to...
To tak było już nazwane...
Nie, no bo to jest takie...
Wiedziałem, że to cię zainteresuje. Jakby. Czy to są listy do... Musiałem trzy razy to powtórzyć, żeby tak zrobić. Co?
Nie. Poczekaj, ja trzy razy nie chwyciłem tej... Nie chciałem, żebyśmy rozmawiali o listach do dupy, ale jakby mówisz mi o tym, że marketingowo to był cały zamysł, że listy do D, nie wysyłajcie ich,
do Daniela. Nie, to do listy do Daniela.
Ale... Marketingowo to się nazywa listy?
To D, tak zostało. I ktoś, i ja mówię, chłopaki, może te nazwy zmienimy, a oni mówią, nie, to jest spoko. I się zrobili. To nie ma żadnego znaczenia. No. To są takie formularze, które można był czas, żeby nam wysłać z potrzebami tych podopiecznych.
A jakie to są typy potrzeby? W sensie pralka, czy...
No wiesz co, nie, to kurczę, bo teraz ja nie wiem, co ja mogę tu powiedzieć. Mhm. Bo mam maila nawet od Daniela z całym podsumowaniem właściwie akcji i będziemy, no czy nie powiem teraz, bo nie chciałbym wychodzić przed szereg, ale po powrocie Kacpra, jak siądziemy, to na, no nie wiem, dniach, tygodniach, zależy kiedy to będzie wyświetlony ten nasz podcast teraz i będzie w powstanie filmik z podsumowaniem naszej działalności. Pod koniec roku, tak jak każda fundacja, będzie rozliczenie do pobrania z naszej strony, więc spokojnie. No, myślę, że całkiem fajnie nam to wyszło. Sporo dzieciaków dostało wsparcie i placówek i tak dalej, więc to wszystko sobie tam omówimy, a ja teraz chcę tylko powiedzieć, że spoko, że wszystko działa i że pewnie będziemy się znowu do was odzywać, bo ten cały cykl nam zadziałał właśnie. Było zbieranie, było przyznawanie, wsparcie i teraz pewnie będziemy chcieli to powtórzyć.
Czyli teraz zadając precyzyjne pytanie od Magdy, to jest, zaglądałem co jakiś czas na stronkę, żeby dorzucić cegiełkę, ale rozumiem, że teraz proces zbierania cegiełek już się zakończył.
To znaczy on będzie, my działamy cyklem, to znaczy będziemy, znowu pewnie będą jakieś święta, będziemy się do was odzywać, żeby wesprzeć, no bo okazuje się, że to działa, to znaczy były listy do nas, żeby poprosić o wsparcie, to były fajne rzeczy, to były tam i terapie i no dobra, nie chcę gadać, ale wsparcie zostało udzielone i fajnie, teraz sporo dzieciaków ma, no mówię, nie chcę gadać o tych konkretnych liczbach, bo nie chcę tego wyprzedzić, ale to działa z tego, co widzimy i się jaramy i super.
Przechodzę do następnego pytania, teraz od Kasi Bro.
Tak.
Rzeczy, które totalnie was drażnią lub których nie tolerujecie, a dla ogółu społeczeństwa są spoko lub po prostu obojętne. Mnie strasznie drażni, jak słyszę, że ktoś coś gryzie obok mnie. Dla mnie to jak przysłowiowy styropian po szybie. Chyba nawet ktoś ignoble dostał za badania nad tym. To już dygresja. I w drugą stronę, żeby nie było tylko negatywnie, co lubicie lub wam nie przeszkadza, budzi oburzenie innych lub inni tego nie tolerują. Czyli to są tak zwane te po angielsku pet peeves, nie? Czyli takie rzeczy, które cię po prostu frustrują, denerwują, małe rzeczy. Trochę wiesz, że nie masz racji, ale po prostu nie jesteś w stanie się tego wyzbyć.
No i teraz wiesz, jest sytuacja, w której na pewno moja żona i mój brat, którzy z tego słuchają, mają takie, no przecież powiedz o tym, a ja teraz totalnie nic nie pamiętam. Masz coś takiego?
Jedno, co mi przychodzi do głowy, pewnie jest tego więcej, ale nie cierpię tykania zegara. W sensie, że u mnie, u rodziców w domu jest po prostu jest mnóstwo starych zegarów. Jest tyk, tyk, tyk i o pełnej, o co pół godziny jest dong, a o 11 jest 11 dongów. Dong, dong, dong. I jak na przykład jestem w pokoju, gdzie tyka zegar, to dosłownie muszę wstać, wyjąć baterię, bo nie zasnę. Tak, no.
To ja czasami jak gdzieś słyszę na przykład jakieś gdzieś muzykę albo coś, wiesz, albo gadanie na przykład, nie wiem, ludzi. Jak byliśmy we Włoszech i tam jest gorąco, więc otwierasz okno, żeby było chłodniej, a właściwie nie jest chłodniej, więc jest jeszcze gorąco, no, nieważne. No. Po prostu mieliśmy pod drzwiami taką stację czy coś dla skuterów. Znaczy stację, no to parking taki mały, nie? I tam se dwóch typów, trzecia w nocy. No ja po prostu takie, że nie wierzę po prostu, nie? Ale to nie że musisz nasłuchiwać, bo oni dali mordę, ale czasami jak gdzieś słyszę jakąś taką i już zasypiam, i słyszę, on takie, nie wierzę. Po prostu, że nawet taka rzecz, jak już się wsłucham w tej ciszy, jest, to może być trochę jak to twoje tykanie, ale żebym jakoś tak...
Co więc, ja chyba idziemy, będziemy szli po tych samych szlakach. Bardzo nie lubię, nie wiem, czy ty to robisz, ludzi, gdzie telewizor jest po prostu włączony. Jest telewizor włączony tak, żeby był głos, tak, żeby po prostu...
Żeby coś się działo.
Żeby coś się działo. No,
to mamy radio. Czasami to
radio jeszcze
muzyka,
pół biedy, no. Ale też na przykład reklamy w radiu mnie bardzo frustrują. Reklamy, myślę, że reklamy ogólnie. Reklamy na przykład ostatnio byłem w windzie hotelowej, gdzie kurde zamyka się winda i masz ekran i tam leci kurde jakaś reklama, stary drabin. I mam takie, to kurwa, jeżeli mam słuchać reklamy w windzie, to chcę kurde dostawać 10 zł. Wiesz, że nie możecie mi puszczać reklamy w miejscu, w którym ja płacę i w którym muszę teraz być w windzie i ty mi puszczasz... No po prostu to mnie denerwuje.
A to jest bardzo wszechobecne, nie? Gdzie można, to się wciskają z tym. No.
Na przykład do Zakopanego ostatnio jechałem. Wiesz, ten motyw tych kurde banerów w Zakopanem na wjeździe, no jest tragiczny. To już dawno temu powinno było być po prostu spalone, wywalone, masz wjazd do, wiesz, nagle w górach się znajduje, jest piękna droga, kurde, zieleń, parę domków, a wszystko jest zasłonięte, kurwa, fotowoltaika, duże cyce i stary...
Wiadomo. No, tak.
Więc no tutaj bym na przykład dużo szukał takich, że bardziej mnie to razi niż innych.
Ja nie wiem, kurczę, tak sobie próbuję myśleć i na pewno jest tego, ale żeby aż jakoś tak...
Nie lubię domów, gdzie nie ma łyżki do wkładania butów. W sensie, że tak, no na przykład mój brat nie ma łyżki.
Ja też nie mam.
Nie masz łyżki?
Stara,
ja stary, nie umiem, żeby założyć łatwiej buta. No widzisz, ja uważam, że na przykład twoja chata jest do dupy już teraz.
Ale to dobrze, bo ja cię w ogóle to nie zapraszam.
No ja nigdy nie przyjdę.
Nie będę teraz kupował łyżki. Nie. Wyobraź sobie, jakby się spotykamy u kogoś na chacie i milczymy, bo jest tyle tematów do przegadania w podcaście. Piwo spite w ciszy, żeby nie wygadać za bardzo. Nie, ale łyżka? Poważnie?
Tak.
Potrzebna łyżka?
Tak. Łyżka do butów i to taka ma być długa.
Ja
no.
Zawsze myślałem, że to starzy ludzie.
Ja ci powiem szczerze, i gdybyś do tego stopnia, żebym wszedł do ciebie na chatę i bym założył, że nie mam łyżki, i byś powiedział, zdejmij mi buty, to bym miał takie, nie masz łyżki, nie zdejmuję butów.
Nie powiedziałbym ci, żebyś zdjął buty. To jest takie zaskakujące.
Pewno bym zdjął buty, jeżeli mam być szczery.
Tak?
No, bym się nie zdjął.
Że nie musisz. Znaczy, to jest takie moje, że mamy w domu tak.
Ci, idealnie, jakby rozmowa by przebiegła. Ja bym powiedział, zdejmuję się buty? Ty byś powiedział, no rób co chcesz, tak jak przed chwilą powiedziałeś.
A ty mówisz, a masz łyżkę?
Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak by ta rozmowa przebiegła. I ty byś powiedział, nie, mam takie, kurde, ach, dobra, to zostanę w butach.
A to raczej jak już teraz wiem, że a nie mamy łyżki, a nie będę się zniżał do tego, żeby kupować łyżkę, bo ty chcesz, a nie wiadomo kiedy przyjdziesz, to moja żona, dlaczego nie zdjął butów? Przecież prosiłam. Słuchaj, nie mamy łyżki. Co? To porąbana rozmowa.
Myślę, że to jest też taki komfort, którego możesz sobie nie zdawać sprawę. Bo korzystałeś kiedyś z łyżek? Tak.
Możecie, że tak samo się tego boję jak spadochronu. Że nie chcę ryzykować. Asę wbiję w stopę, wiesz.
Myślisz, że jak już raz asę... Siedź na kanapie.
Ja się właśnie boję, że jak raz zasmakuję, to będę musiał z nią wszędzie jeździć.
No nie, no, dasz radę wkładać buty bez łyżki. To
co
nie jest tak, ale zawsze będziesz wiedział o tym. Zawsze będziesz wiedział, że teraz wkładam, jakby muszę się schylić, kciuka nałożyć,
co
rozwiązać.
Specjalne łyżki?
Są najlepsze są. O, już ci mogę o tym opowiedzieć.
Darek i te jego zegarki, błagam was.
Przede wszystkim, jak będziesz kupował łyżkę, to nie kupuj cienkiej metalowej, bo cienka metalowa może się wygiąć. Nie? Jak już jest wygięta łyżka, to traci dużo ze swojej aerodynamiki wkładania i trochę musisz się wtedy namęczyć, a ty chcesz po prostu mieć komfort wkładania buty idealny.
Jak po nikogo nie widziałem, żeby ktoś korzystał z łyżki.
No my teraz kupiliśmy drewnianą i drewniana jest jeszcze lepsza, bo byś pomyślał, nie no to się złamie, ale to jest takie nieławliwe drewno. Tak zwany metal.
Ale mi teraz zyłeś beret.
Mhm. Zastanawiam się, na pewno jest jeszcze kilka. Na pewno jest jeszcze kilka takich właśnie takich małych rzeczy, które denerwują. Nie lubię... Albo w drugą stronę, co tam było, może było na odwrót. Czyli te rzeczy, które lubisz, a innym tak jakby...
Jakie lubię? Ja nie wiem, to jest dla mnie takie ogólne... Ty musisz coś powiedzieć, a wtedy ja spróbuję się do tego odbić, bo
oglądasz
ja,
te filmiki,
co lubisz, a co...
Są te filmiki, to są takie bardzo estetyczne, nie? Że na przykład typ kosi trawę, ale tak idealnie.
Aha, chodzi o takie satysfakcjonujące,
satysfakcjonujące,
tak?
No. To jest na przykład dla wielu ludzi jeden z takich momentów, gdzie o kurde, ale fajnie.
Na przykład wdrapuje jakieś mydło pokrojone, coś tam, jakieś takie, no dobra,
no,
nieważne.
No.
To dla mnie to jest jakby...
Przeciętnie.
Czasem spojrzę, a czasem nie spojrzę. Ale to... Co za temat w ogóle wjechał.
Ja bardzo lubię te... w sensie, wszyscy, no nie wszyscy, ale chodzisz na masaże?
Nie.
Okej, okay, no.
Byłem.
W sumie nie wiem, czemu pytam. Oczywiście, że nie. Po prostu trzeba byłoby wstać z kanapy.
Tak, dokładnie.
masaże?
No.
Ale dłoni. Masaże dłoni albo kończyn. Szeroko pojętych kończyn. Głowa, dłonie i stopy. Super. Uwielbiam, jak mi ktoś dotyka stopy, dłonie i głowę. Gdybym mógł mieć wszystkie masowane naraz, to myślę, że mógłbym po prostu umrzeć z radości.
Często to robisz?
Nie, bo nigdy nie byłem masowany przez więcej niż jedną osobę.
Ale ja rozumiem, ale często... Jezu, to za krezus. 4 osoby do masowy. Teraz powinno być tak, że siedzimy tutaj. Może kiedyś taki ci specjalny
stary,
odcinek zafunduje.
O mój Boże, to by było najśmieszniejsze. Gdybyś mógł na przykład zapewnić masaż, że mam wszystkie kończyny masowane. Jeszcze jest jedna dziewczyna, głowa... Nie musi być nawet dziewczyna, może być chłop. Głowa i wszystkie dłonie... O Jezus Maria, no. To by najśmieszniejsza chwila w moim życiu.
Kusi. Kusi, żeby tutaj były trzy osoby, które cię masują, a my sobie gadamy.
Ja tak swoją drogą. No tak, bo ja jedna
nie,
osoba...
byśmy gadali, to byś robił cały czas...
O, no to... I faktycznie, bo są trzy...
I
bo...
od razu żółty dolar. Czerwony.
Zwrócę uwagę, bo ja na początku myślałem, że trzy wystarczą, ale musi być, ale muszą być umiejętnie, bo musi mi masować stopy i dłoń.
Nie, nie, już te stopy byśmy olali.
Nie, no to wtedy to będzie tylko połowa mojego marzenia.
A to pięć osób tutaj mam ściągnąć? Tylko po to, żeby cię masowały?
No nie, nie, trzy wystarczą. Bo trzy będzie jeden masował stopę jedną ręką i dłoń drugą. I tak samo będzie z drugiej strony. A ten będzie masował głowę.
Ale ja tu będę siedział, to ty wszystko
tam. No to
tam.
Ty będziesz tam sobie...
Kurde, grupa ludzi, która cię tu masuje. Jezu, jeżeli mam jakąś szkółkę masażu, jeżeli mamy kogoś, kto chciałby go masować na odcinku, kurczę, dla mnie super. Mhm. To może nawet sam bym, nie musząc wstawać znikąd, się dał, Jezu, odcinek dwóch typów masowanych. Stary, to byłoby totalnie porobane.
Ja myślę, że to może być nasz drugi odcinek specjalny. Po prostu. I sobie masażyści
gadamy, tak, i masażyści sobie gadamy, a my sobie po prostu siedzimy. Ja cię kręcę. No dobra, dobra.
Następne pytanie, tak, czy coś ci przychodzi do głowy?
Nie, wiesz, nie, bo ja właśnie nie umiem w takich momentach, tak jak jest anegdotka, ja mam takie, co to może być tak Stanie. Szeroko, że...
Wiedziałem, jak Paweł Hołubka odpowiada na takie pytanie. Bardzo mnie to rozbawiło, że... Bo takie pytanie, co byś zrobił, gdybyś wszedł do banku i nagle pani ci powiedziała, że jest napad, nie, czy cokolwiek. On ma takie, no to powiedziałbym coś na maksa błyskotliwego, bo ja jestem bardzo błyskotliwy, ale po prostu teraz na nic nic mi nie przychodzi do głowy.
No właśnie, to dobrze powiedzieć. Tak, no. Wtedy zrobiłbym na pewno coś bardzo odważnego.
Tak.
Piotr, jakie spotkałeś najgłupsze, najdziwniejsze zakazy, nakazy lub ogólne prawo w krajach, w których byłeś?
O, fajne pytanie. Na pewno dużo tego jest. Myślę, że znowu chcę ominąć to, bo już kilka razy gadaliśmy o cenzurze, ale to jest na pewno taki zakaz, który od razu mi przychodzi do głowy, że jest takie, dlaczego, o co chodzi i ten, ale...
Ale jakiś taki mały coś, tak, typu na przykład, wiesz, zakaz gry w piłkę na boisku, nie? Na przykład. No nie, no bo to widziałem jakąś taką tabliczkę,
tak,
nie?
Że... Poczekaj, na pewno się tu zaraz coś znajdzie. Muszę odblokować. Pójdźmy regionami. Jakieś w Azji. Azji jakieś dziwne coś, co mnie zdziwiło. Nie wiem, czy to jest nakaz, ale jest to tradycja. Jest to coś, co... To, że w Wietnamie się oddaje hołd bogom, bo w Wietnamie wierzą w takie jakby troszkę rodzaj wielobóstwa, taki trochę byśmy to nazwali może poganizmem. Tak? Poganizm to jest słowo? Poganie.
Możliwe, że jest takie słowo, ale no, szukam słuchu.
No, gdzieś wokół tego by się krążyło. No i że oni na przykład muszą oddawać, i dlatego muszą, więc nakaz, dlatego o tym opowiadam, muszą oddawać cześć bogom, na przykład paląc różne rzeczy. Więc na przykład palą pieniądze. Ale że pieniądze są zbyt wartościowe, to bardzo często fałszywe pieniądze palą bogom.
No, tak,
sorry. No i to jest, ludzie sprzedają pieniądze, w sensie fałszywki, takie ten, żebyś palił i oddawał cześć bogom. Jest po prostu, no, jest absurd na tak wielu poziomach, w sensie, wiesz...
Tak, to od samego początku założenia już jest to.
I wszystko po drodze i widziałem typa, który pali fałszywe pieniądze bogom, żeby oddać im cześć.
I długo wyrobił, czekaj, czy to...
Nie, w sensie, i żeby kupić fałszywe, też wydałeś prawdziwe, nie, więc to
tak,
też
tak,
jest...
Tak.
Jest bardzo dużo tutaj...
Czyli jednak to jest trochę, ale no jednak nie ten sama sumy.
Tak,
no,
ale i kogo ty chcesz oszukać, tak, no właściwie, właśnie, nie, w sensie, że co, Boga chcesz oszukać?
No właśnie, to jest najśmieszniejsze.
To jest, no, to jest, tak, no, to było super. Widziałem też na przykład zakaz, to mnie bardzo bawiło, też jest zresztą w Wietnamie, był zakaz przy toalecie, że nie możesz kucać na kiblu. W sensie, i to znowu, jak sobie o tym pomyślisz, to jest logika, która za tym płynie. Nie? W sensie, rozumiesz ten zakaz, żeby jest kibel, sedes, taki jak nas, europejski, i obok jest karteczka, że nie możesz na nim kucać. W sensie, że musisz na nim usiąść.
No,
bo jakby, zwłaszcza w Indiach, ale też w Wietnamie, myślę, że w wielu miejscach takich bardziej wiejskich, ludzie dalej srają na kucka.
Ale to jest najzdrowiej.
No tak.
Tak.
I często nie widzieli nigdy europejskiej toalety.
I mają szczęście i nie mają tylu, podejrzewam, schorzeń, co my, od takiego klasycznego sranka.
No nie mają szczęścia, kiedy wchodzą do takiego kibla i nie wiedzą, jak z niego korzystać. Bo nigdy nie widzieli, więc naturalnie kucają na nim, bo kurde, tak, nie? W sensie...
Igor Tracz mi opowiadał historię o tym, jak, bo on jeździ na do Ukrainy, tam na Ukrainę z konwojami pomocy i tak dalej, to mówił, że byli w jakiejś wiosce, gdzie jakby ona została odbita od ruskich, No i tam w jednej toalecie było wszystko, no wszędzie był kał i inne rzeczy, nie wiem, sranko po prostu było wszędzie. No bo też nie wiem do końca, jak to w kwestii tutaj...
Żeby zmiękczyłeś to nagle, sranko, no.
Nie chciałem, żeby zaraz YouTube się przybrzył, ale chodzi o to, że właśnie, że się wylewało z kibla, bo oni nie wiedzieli, że jest ten guzik do spółki.
Wow. No. No.
Że się spłukuje, że już to znika. Jest?
Tak.
Że to zrobisz tyle, ile tam to wytrzyma i nara, nie? Mhm. Także nie musisz być tak bardzo, bardzo daleko.
Tak, żeby no tak, no.
Dobra, a jakiś jeszcze nakaz, zakaz? Ktoś cię...
Myślę o tych takich małych, nie? W sensie, bo to naturalnie, wiadomo, te wszystkie na lotnisku, nie? Wszystkie te jakieś takie motywy, kurde, że możesz mieć, wiesz, 100 ml płynu.
To jest fajne, że już te lotniska, w których masz po prostu, że oni to widzą, mają takie maszyny, że nie wiem, w Amsterdamie masz tak, że po prostu przechodzisz i on mówi, nie, nic nie wyciągaj. Zostaw sobie to tutaj i spokojnie. Możesz wziąć tę puszkę coli. Mogę wziąć, jaki czat.
No ja kiedyś myślałem o tym, żeby właśnie, ale to na pewno nie byłby dobry pomysł, nie? Ale że biorąc pod uwagę te wszystkie nakazy i zakazy, to żeby wszystkie je ominąć i zabrać ze sobą najniebezpieczniejsze rzeczy. Nie? Wiesz, bo oni tam chodzi o to, że 100 ml, żebyś trucizny nie zrobił,
tak,
nie?
Tam jest...
Więc po prostu bierz składniki do trucizny, nie? Przechodzisz bramkę i robisz na ich oczach truciznę, co mi zrobisz, nie?
Ale wiesz? To no, te żarty, to się wiesz, kończą raczej tym, że nie polecisz, bo
tak.
Masz...
Nie, no na pewno głupi pomysł.
Ale pamiętam, że jak właśnie z Odysei Umysłu, o której gadaliśmy, wracaliśmy ze Stanów, chyba z taką ekipą właśnie gimnazjalistów i ja byłem ich tam 20-paroletnim trenerem i wracamy. No i pamiętam, że a wtedy to było z rok czy dwa po World Trade Center, więc napięcie było potężne w ogóle. I tak dalej. Na lotniskach to była masakra i pamiętam, że walizy, nagle wyciągnęli walizki takiego jednego gościa, Adam jest z grupy, wyciągnęli walizki i on mówi, co on mi tam, taki duży gościu, wiesz, rękawiczki i tam zaczyna przeglądać i tak dalej, a drugi się śmieje, drugi się śmieje i że już spoko, on mówi, tak, bo ja mam tam akurat wyciągnął mi z brudnymi gaciami tam torbę, więc to było takie małe zwycięstwo, nie, że duży typ ci przewala tak. Walizkę, ale wyciąga i grzebie w brudnych gaciach i masz takie
wszystkie obsrane.
Dokładnie. Tak, no. Małe szczęścia. No dobra. Ja miałem jeszcze tutaj też jak wyglądałaby Polska, gdyby rządziły dzieci?
Jak wyglądałaby Polska, gdyby wyglądały dzieci? Znowu, szukamy błyskotliwej odpowiedzi, tak, a właśnie, my jesteśmy bardzo błyskotliwi, więc...
To by można było sobie na bit pomyśleć, nie?
To jest dokładnie na bit, nie?
To jest coś takiego...
Bo moja naturalna odpowiedź jest taka, sorry, że ci wchodzę słowo, ale żeby, wiesz, no już wiemy, nie?
Tak, w sensie, tak, jakby, tak. To była pierwsza rzecz, której nie powiedziałem.
Tak,
właśnie,
dokładnie. No jakbyś porozkminiał taki bit. No, że...
Ja nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby rządziły dzieci, no nie? Bo to jednak raczej byłoby skupienie się, że dużo sklepów z cukierkami, a jednak drogi w fatalnym stanie.
Ciężko do nich dojechać, do tych sklepów z cukierkami, no.
Miałyby na maksa takie rozkminki pod tytułem, no to... Ale co lotnictwo? Nie możemy już lecieć na wakacje? Nie wiem, może raczej takie...
Że nikt by się nie całował publicznie? Bo mama zobaczy.
O fu. Wiesz, w ogóle fu, nie? Tak, jak fu. W ogóle kobiety i tak, chłopaki, no. Wiesz, dziewczyny i chłopaki w jednej sali? Nie wiem, czy my tutaj... No bo
to jest klasyczne, to jest klasyczne rozkminianie bitu. To jest dokładnie to, co, że teraz jakby trochę milczymy i każdy szuka jakiejś drogi, tak, jak to uśmiesznić.
Tak, tak, to zrobić w ogóle jakiś, najfajniej byłoby zrobić z tego jeszcze jakiś taki fajny premis, nie tylko takie założenie świata, tak, że no. Chodzą dzieci, tylko jeszcze co w tym gdzieś jest głębiej, nie? Trochę. Mhm. Że nie tylko to, samo hasło.
Tak, i że
po przecinkach wymieniasz potem rzeczy.
Jakoś emocjonalno do tego dodać, tak. Że moim zdaniem świat byłby lepszy, gdyby dzieci rządziły.
Albo nie? Na przykład gorszy, nie? Co wydaje się trochę, co? Przecież dzieci są fajne i tak dalej. Mówisz, na przykład jakby wszyscy z jednego się śmieją, na przykład, wiesz. Może to byłby pomysł na tych.
Tak, i finalnie myślę, że gdybyśmy pisali ten bit, to właśnie by trochę poszło, żeby ten nasz pierwszy instynkt, nie? W sensie, tak. Że już rządzą, żeby to trochę była jakby konkluzja.
Tak, tak. Tak.
Chodzi,
albo żeby w ogóle pogrzebać jeszcze głębiej, nie? Żeby no. on można powiedzieć to, co ty powiedziałeś, że pierwsze, co mi wpadło, to, ale tak właściwie i zaczynasz grzebać dalej.
Ja mówię o tym, że właśnie to, ten co za debil i tak dalej i wiesz, pamiętam, no my tak nie robimy, nie? Mhm. Tak, my jesteśmy dorośli i tak nie robimy, nie? A ty co o tym sądzisz? Debil, wszyscy patrzą na niego,
tak,
nie?
Tak. Więc... tylko że to wtedy powstaje nie na żywo, wiesz, w podcaście przez dwie minuty, tylko siedzisz i dłubiesz, i dłubiesz, i dłubiesz, i przewalasz też mnóstwo tych pierwszych skojarzeń, bo to, co my teraz mówimy, tak. że cukierki, to, wiesz, na co drugim tym, albo na przykład właśnie sklepy z zabawkami, wiesz, dotowane przez państwo, że możesz przyjść, wziąć, to są takie pierwsze rzeczy i z tego tłumu rzeczy, z tych mnóstwa skojarzeń zaczynasz sobie tak obierać coraz bardziej, wiesz, te takie szlachetne.
Nie wiem, czy ci opowiadałem, ale ostatnio z Błażejem Krajewskim gdzieś tam się spotkałem i sobie chwilę burzowaliśmy w samochodzie i z nim burzowanie jest...
No mówiłeś, że jest bardzo śmieszne.
No jest bardzo śmieszne, tylko że to jest tylko puenty, nie? I no tak wiem, jak my sobie teraz burzujemy i tak sobie kminimy, w którą stronę by to mogło pójść i tak dalej, to mam takie, że ja tak trochę o tym myślę, nie? W sensie i te puenty przyjdą mi gdzieś po drodze. A z Błażejem, jak rozmawiasz w ten sposób, mam takie, no dobra, ale to nie jest puenta. Mam takie, no wiem,
to,
no bo...
To mówiłeś mi w tym, ale to, no. Wiesz, no chyba każdy ma ten swój sposób, a szczególnie jak gadaliśmy o Louisie C.K. ostatnio. Że ta śmieszność jest jednak kluczowa, nie? Że super, jak masz te takie rzeczy, ja je uwielbiam chyba nawet najbardziej, bo mam wrażenie, że gdzieś te żarty zawsze powinny przyjść,
tak.
A z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego nie pamięta o tym już Dave Chappelle, że kurczę, stary, a jeszcze żarty, no nie? Mhm. Fajnie, że się zdenerwowałeś na to i na tamto, ale może jeszcze to.
Abelard, kończymy?
Ostatnie pytanie?
Dobra.
Zostawmy sobie ostatnie pytanie.
Zostawmy sobie ostatnie pytanie na następny odcinek, czy zostawmy
nie,
teraz?
Zróbmy jeszcze jedno pytanie. Teraz.
To powiem ci instrukcję, zostawmy jeszcze jedno pytanie, jest bardzo myląca.
A, przepraszam, dobra. A ty masz jeszcze jakieś tam?
Nie, mam wyłączony już telefon, bo mi bateria padła.
Jest jakiś smutek. No dobrze, to w takim razie, żeby to nie było... Czekaj, już. Dobra. Jakbyście się musieli przeprowadzić do innego kraju na pół roku i robić tam stand-up, to jaki to kraj i dlaczego?
I wyjmujemy językowość z tego, czy nie?
Nie wiem. Na razie może zróbmy tak, bo tak.
No to ja sobie utrudnię zadanie i powiem, że muszę umieć szprachać w tym języku. Ameryka nie byłaby tym miejscem, bo to jest też taki naturalny od razu, wiesz, czy Ameryka, czy reszta świata, więc wybieram resztę świata. Gdzie konkretnie reszta świata? Na pewno nie Indie. Na pewno pół roku mam. Mhm. Na pewno nie Europa. Zróbmy coś egzotyczniejszego. Nowa Zelandia. Nowa Zelandia. 6 miesięcy i mi się wydaje, że w 6 miesięcy mógłbym osiągnąć jakąś pozycję w Nowej Zelandii na zasadzie, że bym sprzedawał albo osiągnąłbym pozycję, gdzie mogę z tego zarabiać. Widziałem, jak tam ta scena funkcjonuje, że jest wystarczająco mała, że da się ją przebić, a z drugiej strony masz jeszcze Australię blisko, gdzie możesz sobie trochę zwiększyć sufit. Jest zajebisty klub komediowy w Auckland. Wiem, że jak tam byłem, to mi mówili, że mogę spokojnie wracać. Znam też przykład chłopaka, który robił Nową Zelandię i tam stał się gwiazdą, mimo tego, że u siebie w Anglii jest totalnie nieznany i tam po prostu przyjeżdża i wyprzedaje, wiesz, kilkaset biletów, a u siebie w Anglii wow. Czuła i nic nie robi. Piękny kraj. Więc Nowa Zelandia, wszystko się zgadza.
To jest ciekawe w ogóle, że on u siebie nie osiągnął takiego sukcesu, a to jest jakby w jakimś sensie ten krąg taki chyba kulturowy, podobny, językowy na pewno i tak dalej, nie? Ciekawe.
Tak, no.
To ja chyba UK, bo mógłbym grać dla Polonii. Oni są na bieżąco z rzeczami. Ja lubię tam jeździć, grać. Jeszcze Irlandię mógłbym zahaczyć. Pół roku akurat bym sobie zdążył coś zobaczyć i zagrać. No bo z moim angielskim to ja bym raczej... Może nie. Ale UK nie ma problemu. No i tyle, słuchajcie, w takim razie.
Dziękujemy bardzo. Rozwiązanie odpowiedzi. No to,
właśnie,
co to znaczy.
No właśnie.
No właśnie, no mówię, no kurde, konkurs wullome, prosta gba.
Ale ty teraz tego nie opowiesz?
No nie, no opowiem, no właśnie mówię ci...
No. Dobra, jest, myślałem,
to
że...
To jest z mojej ukochanej gry Age of Mythology. I tam po prostu jak się klika konkretnego jakieś tam zadanie, to ci wieśniacy, w sensie wieśniacy postaci, po prostu, wiesz, mają takie właśnie hasło, wullome, prosta gba.
Co ty tak, gadasz? No, ale więc to nic nie znaczy?
To są prawdopodobnie grecki. To mogą być takie hasła w stylu już idę. Dalej,
do przodu. To tak było w Warhammerze kiedyś dawno temu, że tak, panie, coś tam.
Dokładnie, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to, tylko że z gry Age of Mythology tam pewno będzie, są cywilizacje chińskie, greckie, nordyckie, wiesz, więc ja gram głównie Grekami, więc to są greckie. I moja Magda po prostu regularnie, wiesz, przychodzi, jak
słyszy,
gram. Tak,
wullume.
Po prostu tak ma. Więc dostałem taką bluzę i nagroda za to. I nie wiem, czy to jest dobra nagroda, ale nie mam żadnej lepszej. To jest, jeżeli ktoś to zgadł, to znaczy, że gra w tą grę. W tą grę da się grać online, więc jeżeli zgadłeś, to zagram z tobą w online. I
a
możemy sobie popykać wspólnie.
100 osób?
Bo to nie będzie 100 trudne. Osób, bo to jest bardzo nieznana gra. W sensie w tym momencie wyszła nowa wersja, która mi się, kurde, średnio
jak
podoba.
Jak to teraz zweryfikuj? Jak ty chcesz to zrobić? Jak
nie, powiem ci szczerze, jeżeli ktokolwiek chce ze mną zagrać, to chętnie to zrobię. W sensie, nie, sorry. Tylko wiedzcie, że ja jestem bardzo dobry. W sensie ja jestem prawie na poziomie profesjonalisty.
Patrzył na mnie, jak to mówił, groził mi w ogóle.
Nie, ale to jest... No, byś zagrał ze mną, to byś zrozumiał, że... Nie wiem, czemu się tak puszę. Jestem bardzo siebie dumny z tego powodu, ale to jest tak naprawdę...
A myślę, to że... jest gra, budujesz cywilizację jakąś, tak?
Tak, to jest RTS, Real Time Strategy. Czyli, że wszystko się dzieje naraz, grasz online, tylko że w tym momencie weszła nowa wersja tej gry, do której ja tak nie mogę za bardzo przywyknąć, plus mam starego laptopa, który się zagrzewa.
Czyli chodzi o to, że nie zagrasz z nikim, bo właściwie jest nowa wersja, ty
nie nie, gramy w starą wersję. Gramy w starą wersję.
Można ciągle
można.
Grać
w starą oczywiście, wersję. Gramy w starą wersję, tylko w starą wersję odpowiadając na twoje pytanie, na przykład w piątek o 11 grasz 6 osób na całym świecie.
Nie.
Tak. No, to jest tego typu...
To będzie Piotrek i wy.
No, więc w zasadzie jak w piątek o 11 możemy się umówić, jest duża szansa, że na mnie traficie. No.
Sarobiście. No. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy
do
bardzo.
Do zobaczenia. To był 25 odcinek Wahania.